Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, dzisiaj pakiet ustaw obyczajowych, taki tytuł proponujemy naszym dzisiejszym rozmowom niedokończonym. Czekamy też na Państwa telefony, opinie. Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Poseł do parlamentu naszego. Pani profesor, pani poseł, trochę trudno ostatnimi czasy pewnie pani czy innym parlamentarzystom, gdy mówimy o tych ustawach obyczajowych dotyczących chociażby związków jednopłciowych, że takowe miały być usankcjonowane, tak, w Polsce, że mężczyzna żyje z mężczyzną, czy kobieta z kobietą. No jak gdyby, gdy wyrażamy swój pogląd, czy państwo wyrażacie swój pogląd, trochę wam się dostaje po głowie, profesorom pewnie też gdzieś przy jakichś okazjach na uniwersytetach. Widzimy też, dostrzegamy, jak to wygląda przy różnego rodzaju okazjach rozmowy, czy takiego starcia się poglądów. Jak to pani profesor odbiera czy wytrzymuje?
No, wytrzymuje i tutaj muszę niestety rozczarować osobę, która atakuje, że jest bardzo odporna. Osoba, która ćwiczyła prawie 40 lat dyskusję na uniwersytecie, jest odporna na różnego rodzaju argumenty. Natomiast...
Odporna, to znaczy nieprzemakalna, bo tak niektórzy...
Nie o to chodzi. Odporna w dyskusjach, tak bym powiedziała. Natomiast zaskoczeniem pewnym jest dla mnie, znaczy spodziewałam się tego, poziom argumentacji, zastraszanie przez właśnie te środowiska homoseksualne niestety nie posługują się, nie potrafią kulturalnie dyskutować. I największym dla mnie zaskoczeniem był ogromna ilość agresji, nienawiści, w wpisy różnego rodzaju, tropienie przez te środowiska, ale również przez media, które z różnych powodów, możemy oczywiście wiedzieć dlaczego, no chodzi tutaj i zniechęci do kościoła, i chodzi o wprowadzenie tych wszystkich nowinek obyczajowo-światopoglądowych. To nawet nie są nowinki, bo to narasta od lat 60. Do nas to trafiło wraz z otwarciem się na Unię Europejską i wszystkie te rzeczy, które są no po prostu patologie, wchodzą pewne rzeczy dobre, ale również wchodzą patologie. I ja byłam, tak jak mówię, zaskoczona ogromną agresją, to znaczy kompletną nietolerancją na poglądy innych osób, a tu chcę powiedzieć, że nie innych, bo my jesteśmy większością póki co w Polsce. I osoby, które jeszcze parę dni temu, może nie parę dni, ale jeszcze jakiś czas temu prosiły tylko o to, żeby ich tolerować, żeby jakby no umożliwić im funkcjonowanie tutaj, nagle okazuje się, że one gotowe są no bić, a nawet zabić.
Takie pani ma też
Takie pogróżki. Musiałam to zgłosić już na policję i u pani marszałek Sejmu. I ten poziom, to mnie zaskoczyło, bo ja nie spodziewałam się, że można w taki sposób dyskutować. Ale to jest po prostu antyefektywne. Dlatego, że to pokazuje, po pierwsze, że takim sposobem walki i dyskusji trzeba absolutnie się przeciwstawić. I to jakby sprawia, że trzeba być trochę psychologiem. Utwierdza przekonanie. Jeśli ktoś w ten sposób dyskutuje, to wiem, że broni czegoś złego. Jeśli ktoś ma argumenty dobre, ja jestem w stanie to przyjąć. Ale tak jak mówię, tu trzeba dyskutować, bo rzecz jest bardzo ważna. To jest niezwykle ważna rzecz.
Ty myślimy ustawy obyczajowe. O jakich ustawach pani myśli, czy jakimi ustawami tutaj, prawda? Sejm się zajmuje.
Więc tutaj, no tak, sytuacje, kiedy mamy kryzys gospodarczy, wiemy o tym, żeby nie powtarzać, i dotyczący bezrobocia, dotyczący problemu niemożności leczenia, edukacji i tak dalej. Pani marszałek bardzo dość, tak powiedziałabym, bez większych oporów pod obrady Sejmu przekazuje, na przykład ja tutaj wynotowałam kilka, na przykład projekt ustawy o rzeczniku do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Projekt ustawy, to są najczęściej klubu Palikota i SLD. Projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, czytaj o prawach jakichś reprodukcyjnych. Projekt ustawy o uzgadnianiu płci. Projekt ustawy, właśnie kolejne projekty o związkach partnerskich. Ruchu Palikota, SLD, Platforma również przedstawiła swój. Dalej czekamy tutaj na pewnie niedługo chodzi o ratyfikację konwencji do spraw zwalczania przemocy wobec kobiet w rodzinie, która ma również silnie obyczajowy i właściwie antykatolicki charakter. Czai się pan premier i grozi nam, że tutaj w jakiś sposób wprowadzi ustawę dotyczącą in vitro, ale tutaj w żaden sposób też się nie da tego. Natomiast powiedział, że jeśli nie da się ustawą, to będzie i tak procedurami Ministerstwa Zdrowia. I tutaj sprawy parytetów, to już ze strony Unii przychodzą, dotyczące wprowadzenia parytetów płci przy obsadzie miejsc w radach nadzorczych spółek handlowych. Tutaj pani minister Nowicka, pani marszałek Nowicka wycofała projekt ustawy o wprowadzeniu przedmiotu edukacja seksualna. Dalej zepchnięcie religii do zadań samorządu. Właściwie mamy cały kompleks ustaw, które przeplatają się, są odrzucane, o związkach partnerskich zwłaszcza, niedawno odrzucone, ale już 4 dni później Ruch Palikota i SLD znowu zgłosiły swój projekt, który tym razem nie będzie prezentowany przez pana Biedronia, który jednoznacznie kojarzy się no źle. I będzie pan poseł Kalisz prezentował, tak?
Można powiedzieć, to jest takie uderzenie mocne, ideologiczne, które też, no nie wiem, chce jakiś wywrzeć nacisk na światopogląd ludzi, w ogóle zmienić ten światopogląd.
Nie no, wywrócić do góry nogami naszą cywilizację, opartą na krzyżu, na pewnych, na systemie wartości chrześcijańskich, na dekalogu. Jeśli odrzucamy naturę człowieka, jeśli w ogóle odrzucamy coś, co możemy powiedzieć, że jest naturą albo Bożym planem, no zależy z jakich to pozycji staje. Jeśli chcemy odwrócić i powiedzieć, że nie ma właściwie kobiety i mężczyzny, tylko kim jesteśmy, decydujemy sami osobiście, i to właściwie zmieniamy wszystko, to znaczy wywracamy do góry nogami, a jeśli wywracamy naszą obyczajowość i cywilizację, odwracamy do góry nogami system prawny. I do tego zmierzają kolejne projekty, które podważają, teraz się wzięły za te środowiska homoseksualne, feministyczne, lewackie, lewicowe, za niszczenie instytucji małżeństwa.
Pan premier no wiele słów też wypowiadał po tym może utrąceniu, tak? Bo wyszedł minister Gowin, premier odniósł się do tej wypowiedzi, który przed głosowaniem w Sejmie nad 3 projektami w sprawie związków partnerskich powiedział, że w jego ocenie wszystkie projekty są sprzeczne z konstytucją. Później to tak można powiedzieć, nie wiem, czy premier nazwał wypadkiem przy pracy, ale nawet jakoś nazwał chyba grzechem, że tym grzechem ministra Gowina było moim zdaniem mimowolna sugestia, że jest to jakieś formalne stanowisko rządu. Choć wiadomo było, że rząd w tej sprawie związków partnerskich stanowiska w tej sprawie jakiegoś takiego jednoznacznego nie zajął.
No pan premier jakby no gubi się w tych swoich porównaniach, bo słowo grzech no jednak nie powinien używać w odniesieniu do działania pana ministra Gowina, który mu się nie podoba. A jeśli podaje się za chrześcijanina czy katolika, no tak należałoby można wyciągać taki wniosek, skoro przed wyborami ożenił się. Chociaż można mieć wątpliwości, powiedział, że nie będzie tak przed księdzem klękał na początku drugiej kadencji, to jednak słowo grzech dotyczy czegoś innego. Akurat właśnie na gruncie grzechu stoi pan premier, który zmusza i łamie sumienia 46, bo młotkowa, można tak powiedzieć, tych 46 posłów, którzy głosowali za odrzuceniem projektów, o których byłem, w związkach partnerskich. No i przekonywał z przecieków prasowych, wiemy, że powiedział, że albo on, albo w klubie, albo przyjmuje, czyli łamał jej sumienia i powiedział, że albo będę głosować tak, jak on im każe, on jest właśnie za tym, żeby takie związki funkcjonowały, czyli stoi na gruncie grzechu, czyli stoi w sprzeczności z nauką społeczną Kościoła, albo oni po prostu będą usunięci z klubu. Więc tutaj pan premier nie wie, jakie znaczenia jest słowo grzech.
Pan premier też powiedział, że no, postępowanie Sejmu nie może w żaden sposób uwłaczać godności jakiegokolwiek człowieka w Polsce, nawet jednego. No, ja pytam się, no
ale
chociażby...
Czym co uwłaczał? Dyskusja?
Tego, że nie podjęlibyśmy, tak? Tej dyskusji, czy tego dyskursu, czy debaty nad chociażby związkami partnerskimi.
Ale to krzywdę komu to robi? No krzywdę, my ratujemy po prostu coś dobrego, natomiast każdy ma obowiązek nawet walczyć z patologią i pan premier, używa różnego rodzaju określeń, które nie bardzo daje, po prostu nie widzę logicznego związku. To, że walczy się z czymś nienaturalnym, z czymś, co jest patologią, nie znaczy, że my kogokolwiek krzywdzimy. No te osoby, jeszcze raz powiem, jeszcze do niedawna chciały, żeby państwo im się nie włączało, nie zaglądało pod kołdrę, żeby dało im po prostu żyć. Żyją sobie. Przecież my się nie orientujemy, kto z naszych sąsiadów, przyjaciół, kto ma jakie skłonności seksualne. Oni sobie żyją, są takimi samymi obywatelami jak my. Korzystają ze wszystkich praw, chodzą, uczą się, robią wszystko to samo. No to jest po prostu, nie ma różnicy. I natomiast nie możemy spełnić oczekiwania, jeśli oni zechcą teraz właśnie dokonać czegoś, co jest, jak powiedziałam, sprzeczne, wymierzone w podstawowe, w naturalne komórki społeczne, to my nie możemy spokojnie się przyglądać. Natomiast to nie ma nic wspólnego z uwłaczaniem. Taki jest nasz pogląd i takiego poglądu będziemy bronić.
Niedawno w jednym z dzienników przeczytałem, że politycy muszą wreszcie zdać sobie sprawę, że przykładając rękę do instytucjonalizacji związków partnerskich, staną się narzędziami w ręku środowisk LGBT, tak nazywają to lesbijki, geje, biseksualne środowisko, osoby transgeneryczne, tutaj też transseksualne, które chcą pełnej realizacji swych postulatów. I na końcu tego artykułu mówi tak, że Polska jest takim swoistego rodzaju poligonem. Szwecja jest dobitnym, choć tylko jednym z wielu przykładów, na to, że postulaty instytucjonalizacji związków partnerskich nie są, jak twierdzą ich autorzy, łagodniejszą alternatywą dla wprowadzenia małżeństw osób tej samej płci, ale są pierwszym etapem konsekwentnego realizowania strategii. I tutaj przypomniał stanowisko, wypowiedź posła ruchu Palikota Armanda Ryfińskiego, który mówi, że rzeczywiste cele środowisk LGBT są, jak twierdzi publicznie, iż adopcja dzieci przez parę homoseksualistów jest w przyszłości nieunikniona.
I to jest właśnie, pokazuje jakby pewien paradoks, a jednocześnie taką wewnętrzną sprzeczność w myśleniu tych ludzi. Z jednej strony pozostają w związkach, które nie mogą im dać dzieci. Po prostu one są, jeszcze raz powtórzę i powiekroć, jałowe. To jest używanie drugiego człowieka, a nie żadne pożycie. I niemniej jednak te nadmierne, czyli chore skłonności seksualne nie zabijają w człowieku uczuć macierzyńskich i ojcowskich. I oni za wszelką cenę muszą jeszcze sobie do tego skomplikowanego swojego życia wewnętrznego, muszą sobie to uczucie macierzyńskie, jest po prostu słów naturalne, niezwykle silne. I oni muszą sobie jeszcze przypiąć tę broszkę w postaci dzieci, ale też traktowanych jak rzecz. Bo dziecko w relacjach, czy wewnątrz, czy między dwoma facetami, albo dwoma tylko kobietami, jest chore, po prostu wychowuje się w sposób chory. Łamie się psychicznie to dziecko. I tutaj wszyscy rzecznicy praw dziecka w każdym państwie, ja oczekiwałam, żeby również wreszcie włączył się w to Rzecznik Praw Dziecka w Polsce, stanowczo przeciwstawił się projektom. I po takich wypowiedziach on powinien pierwszy być w Sejmie, występować i stanowczo sprzeciwiać się jakimkolwiek projektom. Ponieważ, jak ojciec słusznie powiedział, to jest tylko za jakiekolwiek, da otwarcie drzwi tylko jedną możliwością, otwiera te drzwi.
Czy tak potem, mówią ci, którzy obserwują, tak?
Tak, te działania, jest. Potem które ci homoseksualiści, proszę ojca, wchodzą na grunt, już właściwie mamy jeden przywilej, tak jaki mają małżonkowie, to potem powiedzą, na zasadzie równości żądamy pozostałych. A dziecko jest tylko zabawką. Dziecko nie na tym, tym bardziej, że ci, jak mówię, to nie jest ich efekt, ich życia, współżycia. I jest to naprawdę konkretne pokazanie, barbarzyńskie traktowanie nie tylko siebie nawzajem, ale również dookoła dzieci naturalnych czy nienaturalnych. Bardzo współczuję i wzywam Rzecznika Praw Dziecka, żeby odezwał się i żeby przeciwdziałał, póki te nowe projekty nie będą jeszcze przedmiotem Sejmu, żeby zajął jasne stanowisko i zajął się dziećmi, czy krzywdą dzieci, która potencjalnie w takich związkach będzie miała miejsce.
Bo wracając do tego samego artykułu, jednak zwolennikom właśnie instytucjonalizacji związków partnerskich chodzi tylko o przywileje. Balast związany z nimi odpowiedzialności pozostaje poza sferą ich zainteresowań. Więc też pytanie, czy taka debata, tak, taki też ideologiczny szum, który przy tej okazji jest, nie jest jakiś próbą wyważenia drzwi i odciążenia, czy przesunięcia tego punktu ciężkości od tego, nad czym naprawdę powinniśmy się namyślać, jak pomagać małżonkom w wychowywaniu dzieci w tym czasie, w którym przyszło nam żyć, tak? Bo nieraz jest, media nie pomagają.
W trudnej sytuacji,
prawda? I chociażby bieda, bezrobocie, te problemy gospodarcze nie są sprzyjającym partnerem, można powiedzieć, dla małżonków, dla rodziców.
Nie sprzyjają,
tak?
W ogóle rodzinie. I tu rzeczywiście ojciec ma rację. No, państwo nie powinno stwarzać możliwości, żeby utwierdzić pewne grupy w pewnej patologii, w pewnym ich cierpieniu, w pewnym nieuporządkowaniu wewnętrznym, dając im to, co oni wykrzykują, to jest jak małe dziecko. Może tupać te czekolady, no możemy dać, ale ono potem będzie chore na brzuch, tak? Więc tu państwo powinno, nie dlatego, że oni mają dostęp i są popierani przez środowiska medialne, dlatego, że badania wszystkie pokazują, że około 70-80% dziennikarzy ma przekonania lewicowe, lewackie i oni oczywiście będą zawsze im sprzyjać. I przy ich pomocy nie może społeczeństwo pozwolić wymusić sobie i dać im przywileje, które przysługują. Natomiast, które
chcieliby, które przysługują. Myślimy też o tym, co jest co to jest prawda i co jest dobre, tak? Co nie, co nam gdzieś tam odpowiada.
Nie, oczywiście nie może być na zasadzie kaprysu, że wykrzyczę i dostanę.
Bo nieraz teraz w tej debacie tak wygląda, że jak lewicowe, tak, takie nowe, coś innego, odmiennego, no to jest dobre, tak? I za tym pójdzie, nie wiem, młode pokolenie.
Ale to niestety tak jest, że się bardzo często młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze doświadczenia, którzy są zainteresowani w jakiejś nowości, odmienności, w jakiejś ekspresji większej, bardzo to pociąga, natomiast niestety wypacza to takie, powiedziałabym, naturalne spojrzenie na życie. Oni oczywiście, ludzie, kiedy już potem kończą studia, żenią się, zakładają rodziny, mądrzeją, tylko niestety wykorzystywani są w czasie takiego buntu i takiej swobody i korzystania, no, w okresie na przykład studiów, bo są bardzo łatwym łupem takich manipulacji. Natomiast wrócę tu jeszcze na chwilę do tego, co ojciec mówił, że państwo zamiast właśnie schlebiać albo zaspokajać takie kaprysy wynikające z chorych emocji osób homoseksualnych, powinny stworzyć im możliwość pewnej terapii. Dlatego, że ja ze swojej strony miałam możliwość, odezwały się po moich wystąpieniach w Sejmie środowiska właśnie osób, które, takich grup wsparcia, osób, które chcą, mężczyzn, którzy chcą wyjść z homoseksualizmu. Przysłali mi tutaj szereg świadectw, bardzo naprawdę wstrząsających, bym powiedziała. I okazuje się, że to są ludzie głęboko cierpiący. I ja bym chciała spytać pana ministra Arłukowicza, czy on w ogóle przewiduje jakiś program, to przecież to jest rodzaj, jest to choroba, tak? Czy on przewidział program terapii, pomocy takim ludziom, którzy by chcieli z tego wyjść? Skoro mamy programy pomocy ludziom różnego rodzaju, chorym, prawda? I ministerstwo powinno w każdym bądź razie o zdrowie publiczne dbać. Czy on przewiduje jakiś program, czy on ma jakieś środki przewidziane, czy takie ośrodki, czy on kontroluje, monitoruje działalność takich ośrodków, grup wsparcia czy ośrodków terapeutycznych? Jeśli nie, to powinien się tym zająć, dlatego że to grupa ludzi im najbardziej, powiedziałabym, agresywnych narzuca tutaj swoje żądania i oczekiwania. Natomiast z tego, co wiem, jest bardzo duża grupa homoseksualistów, którzy nie chcą takiego rozgłosu. Oni wcale tego nie potrzebują, oni sobie funkcjonują. Co więcej, bardzo często u tych ludzi z tych świadectw wiem, jest głębokie poczucie kompleksów niższości, głębokie poczucie wstydu, głębokie poczucie zagubienia, ale oni nie mają siły wyjść z tego, nie potrafią sobie sami dać rady. I tutaj pan minister Arłukowicz, czy pan premier, może tym problemem zająłby się, a nie stworzeniem ram i wywieraniem presji, żeby stworzyć takim ludziom, którzy pomocy potrzebują, a nie stworzenia podstaw prawnych dla utwierdzania i dalszego życia w cierpieniu, bo to jest ich oczywiste cierpienie. I tutaj też, jeśli można, skorzystam z okazji i chcę powiedzieć, że nie jest prawdą, co zarzucają mi te różnego rodzaju media główne, tak bym powiedziała, i mówią, że ja nienawidzę tutaj osób homoseksualnych. Wprost przeciwnie. Ja im głęboko współczuję i myślę właśnie z tego powodu, że rząd powinien zająć się stworzeniem programów pomocy, przyjąć to właśnie przy okazji uchwalania tych ustaw. Ten problem pokazał się z największą siłą. Jest to prawdziwy problem. Dzisiaj przeczytałam w Do Rzeczy, w piśmie tutaj w sieci, jest kilka artykułów na ten temat pana profesora Nalaskowskiego, pana redaktora Wilcztajna. To tym się trzeba zająć. To rząd na to powinien zwrócić uwagę i przeznaczyć jakieś środki, pomóc ludziom, którzy chcą z tego wyjść, a nie utwierdzać w wewnętrznym zaburzeniu i nieuporządkowaniu osób, które nie chcą z tego wyjść i chcą w tym trwać.
Tylko może być problem, bo takiego człowieka jak pani, panią profesor, panią poseł, można nazwać się homofobem, człowiekiem właśnie nienawiści, bo tak w taki ekspresyjny sposób też próbuje pewne rzeczy pani przedstawiać. Środowiska lewicowe, tak, czy lewackie, te takie, no nie wiem, socjalistyczne, komunistyczne, bo może nie ustąpią, bo też szukają jak gdyby poklasku dla siebie i przez taką propagandę szukają też tych, którzy będą w przyszłości za nimi
głosowali.
No ale to
jest droga do zwalczania, tak? Kościoła, do cywilizacji naszej europejskiej. To jest jedna z dróg podważenia rodziny, roli Kościoła, rodziny, wszystkich więzi. Oni właściwie szukają drogi do pełnego wyzwolenia ze wszystkiego i właściwie sami decydują, co jest dobre, co jest złe. Człowiek jest Panem Bogiem.
Zawsze pytamy się o pewne, nie wiem, konsekwencje, o pewną odpowiedzialność, tak, za stanowione prawo. Co będzie dalej, tak? Bo to nie jest, że my nie chcemy komuś dać jakiegoś prawa, bo prawa jako ludzie mamy, tak? Tylko teraz o jakie prawa tak naprawdę chodzi w próbie chociażby usankcjonowania tak, związków partnerskich.
No niestety, niestety, ale gdybyśmy przyjrzeli się, jakie przede wszystkim jakich zmian w prawie, w przepisach szczegółowych oczekują te środowiska homoseksualne i to widać przy projektach składanych, no to najczęściej chodzi im o dziedziczenie, czyli żeby być wstawionym do grupy osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. I tu zwracam uwagę, co innego dziedziczenie testamentowe, ustawowe. Ustawowe w tym kręgu osób są osoby pochodzące z rodzin naturalnych. Syn, córka, babcia, żona, osoby, które powiązane są więzami krwi. I tutaj państwo chroni te osoby i w pierwszym rzędzie, niezależnie czy będzie testament, czy nie, po śmierci takiej osoby, te osoby, po dorobek życia takiej osoby dziedziczą. Natomiast testamentu pewien, tutaj można robić wyjątek, jeśli ktoś nie chce dać osobom, które w naturalny sposób z więzów krwi dziedziczyłyby lub małżonkowie, no może inaczej ustawić ten sposób dziedziczenia niż ustawa kodeks cywilny, prawo spadkowe przewiduje. I tutaj osoby te, które są właśnie, chciałyby zinstytucjonalizować, czyli uzyskać gwarancje prawne, zależy im najbardziej, żeby wejść bez testamentu, żeby też z mocy ustawy już być objętym prawem dziedziczenia ustawowego. Dalej, chcą mieć prawo do mieszkania, co też, no umówmy się, w dzisiejszych czasach jest dobrem, trudnym do uzyskania. Chcą mieć różnego rodzaju przywileje, bardzo daleko idącym był około 170 ustaw projekt Ruchu Palikota i SLD, który dawał wszystkie możliwe, łącznie ze zwolnieniami podatkowymi, przywilejami i tak dalej. No można się stać, ale z jakiej racji społeczeństwo ma finansować bez, właśnie jak tutaj ojciec powiedział, bez obowiązków społecznych, bez funkcji wykonywania funkcji prokreacji, bo w tym państwo każde jest zainteresowane i tylko dlatego, że oni mają do siebie, wobec siebie nieuporządkowane emocje seksualne i my mamy to finansować i pozwolić im kosztem naturalnych rodzin, czyli osłabiając rodzinę, dać im możliwość dziedziczenia, zwolnienia, mieszkania. Wiele z tych rzeczy jest już dzisiaj możliwych do uzyskania, bo można, idąc do szpitala, można pełnomocnictwo napisać dla dowolnej osoby. Spadkiem można zapisać testament, przewidzieć może spadek dla wskazanej osoby. W mieszkaniu można u siebie zameldować i może mieszkać dowolna osoba. Natomiast nie ma powodu, żeby dorobek życia, żeby to wszystko przekazywać tym osobom. No, nie ma powodu. No, tym bardziej, że jak wiemy, często mamy do czynienia w tych środowiskach z prostytucją albo z takim łowieniem, można powiedzieć, starszych mężczyzn przez młodych chłopaków.
Panie profesor, bo pewnie najtrudniej, tak wspomnieliśmy to, że pan Donald Tusk, pan premier, w jaki sposób próbował, czy próbuje, czy wielu może próbuje wprowadzić taki obowiązek, że głosujemy wszyscy równo pod sznurek. I to jest jakiś tam papierek lakmusowy co do prawdy, co do wolności, co do demokracji prawdziwej. Pojawił się taki dokument już 10 lat temu, Kongregacja Nauki Wiary. Podpisał się pod nią wtedy kardynał Józef Ratzinger, jego świątobliwość Jan Paweł II w czasie audiencji udzielonej 28 marca 2003 roku niżej podpisanemu kardynałowi prefektowi zatwierdził niniejsze uwagi uchwalone na zebraniu plenarnym Kongregacji Nauki Wiary i nakazał ich opublikowanie. I w tym dokumencie właśnie wiele rzeczy napisano, bo pewnie i pani, ale my jako ludzie wierzący też chcemy wiedzieć, w jaki sposób się poruszać, jakie decyzje powinniśmy w sumieniu podejmować i jakie też dawać świadectwo. I tutaj napisano, że Kościół naucza, że szacunek dla osób homoseksualnych nie może prowadzić do aprobowania zachowania homoseksualnego albo do zalegalizowania związków homoseksualnych. Tak stwierdza dokument Kongregacji Nauki Wiary. I napisano, że istota i nieodzowne przymioty małżeństwa. Żadna ideologia nie może pozbawić ludzkiego ducha pewności, że małżeństwo istnieje tylko między dwiema osobami różnej płci, które przez wzajemne osobowe oddanie im właściwe i wyłączne dążą do jedności ich osób, w ten sposób udoskonalając się wzajemnie, by współpracować z Bogiem w przekazywaniu i wychowaniu nowego życia ludzkiego. I tutaj mowa o prawie naturalnym i tak dalej. I są chociażby różnego rodzaju postawy wobec problemu związków homoseksualnych. Ja może też przytoczę argumenty, bo jest i porządek biologiczno-antropologiczny, porządek społeczny, porządek prawny, ale też i kwestia podejścia polityków. Pan jest politykiem, politycy myślą, jak się zachować w takich sytuacjach. No i tutaj napisano, że jeśli wszyscy wierni mają obowiązek przeciwstawiania się zalegalizowaniu prawnemu związków homoseksualnych, to politycy katoliccy zobowiązani są do tego w sposób szczególny na płaszczyźnie właściwej. Wobec projektów ustaw sprzyjających związkom homoseksualnym trzeba mieć na uwadze następujące wskazania etyczne. I chociażby to w przypadku, gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony Zgromadzeniu Ustawodawczemu projekt prawa przychylny zalegalizowaniu związków homoseksualnych, parlamentarzysta katolicki ma obowiązek moralny wyrazić jasno i publicznie swój sprzeciw i głosować przeciw projektowi ustawy. Oddanie głosu na rzecz tekstu ustawy, tak szkodliwej dla dobra wspólnego społeczności, jest czynem poważnie niemoralnym.
Ja bym tutaj dodała wypowiedź Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, która mówi tak: ustawodawstwa przychylne związkom homoseksualnym popadają w konflikt z prawym rozumem, gdy udzielają tym związkom gwarancji prawnych przeznaczonych dla instytucji małżeństwa. Legalizacja związków homoseksualnych jest sprzeczna z obowiązkiem promowania i ochrony podstawowej dla dobra wspólnego instytucji, jaką jest małżeństwo. Tu wypowiedzi Kościoła są bardzo jasne. Ja właśnie z tego punktu widzenia przyglądam się, jakie decyzje podejmą posłowie Platformy Obywatelskiej, z których część, to znaczy jak chodzi o pana premiera, on ewidentnie w sprzeczności działa z nakazami nauki społecznej Kościoła i tutaj nie ma wątpliwości, po prostu narusza zasady, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy. Co więcej, zło, które pan premier wyrządza, polega na tym, że łamie kręgosłupy i sumienia tych posłów, którzy głosowali przeciwko przyjęciu takich związków.
Nie udało się, wypadek przy pracy.
Nie, ale to nie jest koniec, proszę ojca, nie jest koniec, dlatego że 4 dni po odrzuceniu wszystkich projektów, w tym projektu pana posła Dunina, Ruch Palikota złożył, jak powiedziałam, kolejny projekt ustawy o związkach partnerskich, który będzie sprawozdawać SLD, oczywiście pan poseł Kalisz, a jednocześnie, jak wiemy, Platforma, tu pan premier powiedział, że będą dwa. Jeden będzie lewicowy, a drugi ze skrzydła konserwatywno-katolickiego. Otóż chcę powiedzieć, że nie ma takiej możliwości. Skrzydło konserwatywno-katolickie nie może złożyć żadnego projektu o związkach partnerskich. I niezależnie od tego, i wiemy że tutaj, że pan Dunin chce kontynuować i swój projekt jeszcze raz podać, ale z drugiej strony pojawia się na razie w zarysach projekt pana posła Żalka, który właśnie prezentuje się jako konserwatysta i katolik, i on mówi, że i popierany jest niestety tutaj przez pana ministra Gowina, i pan poseł Żalek mówi, że my nie będziemy instytucji wprowadzać, ale wychodzimy z założenia, że faktycznie takie związki istnieją i my im damy tylko w niektórych przepisach, ustawach uprawnienia, na przykład dotyczące dziedziczenia, mieszkania i tak dalej. No to jest dokładnie to samo. My nie musimy tego nazywać. Projekt pana posła Żalka ma się nazywać o wspólnym pożyciu. No to teraz będziemy nie wpisywać partnerzy, tylko osoby pozostające we wspólnym pożyciu. I takie osoby w tych kilkudziesięciu czy kilkunastu projektach ustaw, które oni chcą zmienić, będą dopisywane. Do tej pory proponowano małżonkowie, osoby bliskie. A teraz jeszcze będzie dopisywana, przedtem proponowano osoby partnerzy pozostające w związku partnerskim, to będziemy teraz dopisywać osoby pozostające we wspólnym pożyciu. Nie ma zmian, jest równie groźny. I od razu chcę wszystkich państwa uprzedzić. Projekt pana posła Żalka, popierany przez pana ministra Gowina, prezentowany jako do zaakceptowania przez katolików, jest nie do zaakceptowania, ponieważ otwiera drzwi, bez nazywania rzeczy po imieniu, otwiera drzwi dla kolejnych uprawnień dla homoseksualistów. I otwarcie tych drzwi doprowadzi do wywrócenia, do otwarcia wrot i w kolejnym, nie wiadomo jak będzie kolejny sejm wyglądał i jak czy nas zmusi Unia Europejska, będziemy musieli wówczas, oczywiście odbędzie się to z naruszeniem konstytucji, otworzyć wrota z naruszeniem konstytucji. To będzie dla homoseksualistów. Jak daliśmy jedno, dwa, trzy przywileje, dlaczego nie dajemy kolejnych? Więc chcę powiedzieć, projekt przygotowywany przez pana posła Żalka, który ma odpowiadać rzekomo myśli czy katolikom, jest jak najbardziej nie do przyjęcia, sprzeczny i proszę nie dać się na to nabrać. Niech pan poseł Żalek nazywa rzeczy po imieniu.
Czyli możemy się odnosić do tego dokumentu, bo wydaje
jak
się, że dla parlamentarzystów dokumenty Kościoła są miarodajne. W porządku społecznym, ja tutaj też zacytuję, dla poparcia legalizacji związków homoseksualnych nie można przywoływać zasady szacunku i niedyskryminacji wobec każdej osoby. Czynienie bowiem różnic między osobami albo odmowa uznania prawnego czy przyznania pewnego świadczenia społecznego nie są dopuszczalne tylko wtedy, gdy pozostają w sprzeczności ze sprawiedliwością. Nieprzyznanie statusu społecznego i prawnego małżeństwa formą życia, które nie są i nie mogą być małżeńskimi, nie przeciwstawia się sprawiedliwości, ale przeciwnie jest przez nie wymagane. I tutaj stawiając związki homoseksualne, czytamy w tym dokumencie, na tej samej płaszczyźnie prawnej co małżeństwo albo rodzinę, państwo działa arbitralnie i wchodzi w konflikt z własnymi obowiązkami.
Jak najbardziej. Ojciec tu zwrócił uwagę na to, że osoby, które chcą takiej właśnie instytucjonalizacji tych związków partnerskich, po prostu związków homoseksualnych, odwołują się często do pojęcia godności i braku szacunku. Otóż to nie ma nic wspólnego. Nie można za wyrażenie zgody na chorobliwe relacje, na pewną patologię, nie jest przejawem braku szacunku dla człowieka. Przeciwnie, brakiem szacunku będzie, jeśli zgodzimy się na to, żeby ten człowiek w takim wewnętrznym nieuporządkowaniu trwał i jeszcze mu stworzymy warunki do trwania w takim właśnie nieuporządkowaniu. Przede wszystkim chcę też powiedzieć, że konstytucja, na przykład polska, bo tutaj powinniśmy się odnosić, wśród podstaw zasad ustroju Rzeczpospolitej przedstawia małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I dalsze odwoływanie się, pokazywanie, co w dalszych przepisach konstytucji, nie może podważać zasady ustrojowej. Godność należy się każdemu człowiekowi, każdemu, również homoseksualiście. Być może więcej współczucia, dlatego że jest, no, a rzeczywiście jest osobą, to są ludzie w moim przekonaniu głęboko cierpiący. Natomiast nie można się powołać ani na godność, ani na szacunek, bo szacunek się należy każdemu. Natomiast nie można się zgodzić na to, żeby jego wynikające z pewnych zaburzeń żądania, żeby państwo całym swoim autorytetem z naruszeniem interesów całego społeczeństwa, żeby zaspokajało.
Też może być tak, że taka tolerancja, tak, bo mówisz, żebyśmy byli tolerancyjni.
To my tolerujemy przecież.
To może być takie ewentualne instrumentalne, tak, czy ideologiczne traktowanie też.
Ale my tolerujemy przecież. Tolerancja nie znaczy akceptacji. No przecież ci ludzie funkcjonują. Czy krzywda jakaś dzieje się panu Biedroniowi, który zupełnie tego nie ukrywa. Teraz przeciwnie, modne się stało, niektórzy jacyś tam celebryci, aktorzy, jacyś ludzie, którzy zapowiadają, jacyś speakerzy, jacyś tam disc jockeye, oficjalnie przyznają się i opowiadają o sobie w jakichś związkach. Jakiś pan Raczek z jakimś kimś, już nie pamiętam, otrzymują nagrody od pism za to, że to jest taka para dwóch facetów. I czy oni dzieją się jakaś krzywda? Czy ktoś robi im krzywdę? My ich tolerujemy, oni sobie funkcjonują, ale to wcale nie znaczy, że mają zaraz od większości katolickiego społeczeństwa otrzymywać jakiekolwiek przywileje naszym kosztem, to znaczy my musimy dopłacać. Każdy ich przywilej dzieje się kosztem albo naturalnej rodziny, albo społeczeństwa poprzez różnego rodzaju ewentualne, których oczekują ulgi, przywileje podatkowe, finansowe.
Tylko może być tak, że zaczniemy się bać. Pani profesor się boi. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że pojawiają się i pogróżki, nawet tego, że panią pozbawią życia. Czy
no nie, ale to pokazuje właśnie sposób, to jest terror, homoterror, tak byśmy powiedzieli, i to jest heterofobia. Oni na nas mówią, środowiska homoseksualistów, że jesteśmy homofobami. Oni są heterofobami, no. Oni nas nienawidzą, nie mogą znieść i to nawet nie o to chodzi, że ich się czegoś pozbawia, bo oni mają, w świetle dzisiejszego prawa obecnie obowiązującego, wszystkie te swoje potrzeby, jeśli oni mierzą do szpitala, wszystko można, pełnomocnictwa, nawet małżonkowie nie będą dopuszczeni do wiedzy o zdrowiu, jeśli nie zostaną wyraźnie wskazani. Osoba chora może wskazać dowolną osobę, może sąsiadkę wskazać, nie musi męża ani żony. Także oni korzystają z tych samych praw. Natomiast metody, którymi się posługują te środowiska, właśnie to jest metod taki homoterror przeciwko osobom heteroseksualnym, przeciwko większości, przeciwko naturze. I ja myślę, że tutaj trzeba twardo stać i nie ustępować, bo to jest w zasadzie, oni właśnie umalują się w kolorowe ubrania, jakieś tęcze. Jest to pełna infantylizacja. Jak człowiek patrzy ja mam przekonanie, że z dziećmi rozmawiam, ubierają się w jakieś tęczowe ubranka, jakieś skrzydełka, tutaj propagują te swoje różnego rodzaju działania, więc mi się wydaje, że tutaj trzeba naprawdę twardo, stanowczo, z szacunkiem dla człowieka, bo każdy człowiek wymaga szacunku, natomiast nie wolno ustępować, to nie może być akceptowane, ponieważ będzie koniec naszej cywilizacji na dłuższą metę.
Mamy pierwszy telefon, pani profesor, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam panią profesor, pozdrawiam ojca.
Dziękujemy.
I mam pytanie. Jeżeli nasi posłowie mają moralny obowiązek stanięcia w prawdzie i opowiedzenia się, co jest dobre, co jest złe, co jest słuszne, co jest naganne. Czy mamy prawo jako katolicy, jako wierni, wymagać również tego od naszych pasterzy? Czy księża w kościele nie powinni częściej zwracać uwagi właśnie na te sprawy i tłumaczyć wiernym, że to, co lansuje partia rządząca, jest naganne? I czy możemy wymagać od naszych księży, aby nie promowali osób, które należą do tej partii?
Pani Marzeno, bardzo dziękuję pani. Pozdrawiam Zieloną Górę. Ja myślę, że oczywiście wszystkiego możemy się spodziewać, ale też jesteśmy wezwani do dawania świadectwa. My mamy budzić się nawzajem i to tak twarzą w twarz, tak? Zdobyć się na to, by pójść do brata, siostry i powiedzieć mu, zanim będziemy gdzieś tam szli z drugim bratem, siostrą, czy powiemy to jakoś tam szerzej. Tu myślę, tego przykładu jest bardzo wiele i to stanowisko Kościoła jest bardzo jasne. Ja chociażby przypomniałem ten dokument sprzed 10 lat, który jest do dzisiaj aktualny. I to jest pewien wyznacznik, a my sobie musimy tak trochę odwagi dodawać, bo może być tak, że się czegoś przestraszymy. Ale ze strony Kościoła chociażby ta troska, tak, o osoby, które nie żyją w związkach sakramentalnych, nieustannie jest. Teraz czas rekolekcji różnego rodzaju, chociażby to i u nas w naszym Kościele dla związków niesakramentalnych jest czas taki poświęcony, by też pomóc im przeżywać swoje chrześcijaństwo, to swoje bycie dzieckiem Boga.
Nawet mi się wydaje, są, jeśli dobrze wiem, takie sytuacje, czy są wyznaczeni księża, którzy opiekują się osobami, które pozostają w homoseksualizmie i jeśli pamiętam, katechizm Kościoła katolickiego toleruje takie osoby, to znaczy jakby nie wyklucza poza nawias, jednak warunek jest taki, że muszą pozostać w tak zwanej czystości. Znaczy nie mogą aktywnie, jeśli nie są w stanie pokonać w sobie tych skłonności, to wyjściem dla nich jest pozostawanie w czystości.
I czyli pamiętajmy też, że to jest droga dla każdego.
To
tak?
Jest dla każdego.
Droga
tak
w czystości jest dla tego, który
tak
jest heteroseksualny czy homoseksualny.
Tak jest, mówimy teraz o homoseksualistach, prawda? Że nie odrzuca ich Kościół. Natomiast być może ja tutaj, jeśli ojciec nie będzie miał przeciwko, zgodziłabym się, że być może czasem może Kościół mógłby więcej. Ja wiem, że to jest taki temat, na który nie każdy może się, krępują się ludzie po prostu rozmawiać i być może dobrze by było oswoić trochę. Ja wiem, że nie można przebrać pewnych proporcji, bo Kościół nie jest właściwie od takiego. To jest rzecz bardzo intymna, bardzo prywatna i też nie powinniśmy być może wyciągać tego i rozprawiać o cudzych kłopotach wewnętrznych, bardzo intymnych. Natomiast mi się wydaje, że być może Kościół powinien, jak chodzi o posłów, o polityków, przypominać im częściej, jakie jest ich powołanie. Jeśli podaje się, jeśli mówię, że są katolikami i przystępują, co bardzo często przy różnych okolicznościach, siedzą w pierwszych rzędach, zawsze tak jest, poseł, pan senator przychodzą w pierwszym rzędzie, wracają do Sejmu i głosują przeciwko temu, co przed chwilą, o czym przed chwilą się
to jest to, że parlamentarzysta w szczególny sposób
tak jest,
powinien
jest zobowiązany,
być jasne jego świadectwo.
Jasne i co więcej, bez wątpliwości. Natomiast no, jak spojrzymy, jak to się stało, kiedy Platforma Obywatelska szła do wyborów, mówiąc, że to są właśnie to również katolicy. I teraz okazało się, że z tych katolików została grupa 46 osób, która, jak wiemy, bardzo często zmienia zdanie, bo przy obradowaniu nad projektem ustawy, która miała wyłączyć z możliwości dokonywania aborcji sytuację, kiedy dziecko jest zagrożenie chorobą dziecka. Po pierwszym głosowaniu właściwie te osoby głosowały zgodnie z sumieniem. Potem wyszedł pan premier, groźnie tam spojrzał, pogroził paluszkiem i dosłownie 10 minut, po 10 minutach ci katolicy zmienili zdanie. Więc też tutaj może jednak ci posłowie, no zdanie zmienia nazwiska, przecież te wyniki głosowania są jawne. Może gdyby ich tam właśnie proboszczowie właściwi, no tak wzięli ich na taką rozmowę i jednak przypomnieli im, Tutaj ja byłabym, wcale nie byłabym za, jakby przeciwna temu, co pani mówi, ale jak chodzi o takie właśnie przypominanie politykom, no może przypomnieć jednak politykom, jeśli już wiemy, jest ta grupa 46 osób i to jest grupa wystarczająca, żeby nie dopuścić, bo w pozostałych, no to trudno mi wierzyć, tak? Natomiast w cuda nie wierzę, ale skoro mamy tych, to chodźcie państwo, to też wykorzystam tę okazję, chodźcie do nich, podtrzymujcie ich na duchu, niech będzie pewna równowaga, żeby nie zostawiać ich na pasce pana premiera Tuska, który młotkuje i grozi im niewyborem, na przykład podejrzewam, bo tak się do polityków się działa, że nie umieści ich na kolejnych wyborach na listach do parlamentu. Wspomagajcie tych posłów, idźcie do nich, powiedzcie, czego od nich oczekujecie. Niech się nie sprzeniewierzą, niech czują siłę w was, wyborcach, a nie siłę, nawet nie siłę, tylko działanie wynikające z przemocy i wynikające ze strachu na nieumieszczeniu na listy. Niech czerpią siłę z waszego wsparcia w kierunku dobra. Ja myślę, że to jest naprawdę, nie rezygnujmy. No bo wbrew pozorom jest to bardzo dobre wyjście i dobra
metoda. Będzie ktoś w PSL-u, to znaczy, że jest wierzący, będzie w Platformie i jest wierzący. Tutaj musi być ta spójność, tak? Jeżeli ktoś powie, że to jest jednak partia ludzi wierzących, no to co wynika z tego?
No to z tego wynika, że mój obowiązek zachowywać się jak osoby wierzące. I tutaj właśnie, tutaj dobrze. Proszę państwa, nie rezygnujmy, dbajmy, pielęgnujmy tych 46. Nie zostawiajmy ich na pastwę pana premiera Tuska.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Mówi wierna słuchaczka z Warszawy.
Prosimy.
Ja chciałam tyle, że pan premier to jest człowiek bez honoru. Według mnie to on nie jest ani Polak, ani Niemiec. To jest człowiek, który chce zaawansować, dostać się gdzieś na jakiś urząd i on się sprzeda. Ja widziałam, jak go przytulał Putin. Przecież Putin go nie przytulał z miłości. Ja to widziałam, on z niego zaski. On liczy na to, że się dostanie tam do europejskiego na jakieś duże stanowisko i dlatego chce sprzedać całą Polskę i cały naród i wszystko wywrócić do góry nogami. Bo to jest człowiek bez honoru. Nie ma żadnego poczucia wstydu ani nic.
Pani Danuto, czy coś do tematu naszego pani ma?
Proszę?
Czy coś ma pani do naszego tematu, pani Danuto?
No to właśnie mam, że dziwię się, że w Sejmie tyle ludzi, że on ma wpływ na tylu ludzi, jeżeli są katolikami i oni bronią, czego oni bronią? Stanowiska, a dusze sprzedają? To co to za obywatele Polski? Jak oni się nie wstydzą, ta cała, te całe PO i te chłopki tego PSL-u?
Pani Danuto, bardzo dziękuję. Różnie możemy ludzi nazywać. Tutaj przypominamy chociażby Rejtana, tak, który mówił, że po moim trupie. Też takie rzeczy miały miejsce. Tak? Sprzedawaliśmy Polskę, pozwalaliśmy ją rozbierać na lewo i na prawo. Tutaj no, trudno dyskutować, czy ktoś jest. Pan premier jest Polakiem, a to, że prawda, ściskać się będzie czy z panią Angelą Merkel, czy z panem Putinem. Taka jest też i jego rola. Ważne, żeby bronił interesu państwa i reprezentował nas godnie. Do tego też możemy go przecież no, zachęcać.
Zachęcać. Natomiast ja myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na taką rzecz, że posłowie w końcu mają do czynienia nie tylko z żądaniem pana premiera Tuska, ale przecież w Sejmie przedstawiany jest projekt, ale jednocześnie do Sejmu spływają opinie różnych bardzo kompetentnych organów. I jak chodzi właśnie o tę ustawę o związkach partnerskich, mamy zawsze bardzo kompetentne, szczegółowe opinie przysyłane z Sądu Najwyższego, z Prokuratury Generalnej i różnych Krajowej Rady Sądownictwa i ja myślę, że posłowie powinni...
Czyli mamy rozumieć, że ktoś proponuje jakąś ustawę na przykład tutaj o tych związkach partnerskich, razu przychodzi do tego...
Nie, rozsyłane są, marszałek Sejmu rozsyła do różnych środowisk i prosi o opinię na ten temat. I zawsze mamy, jak chodzi o te, zresztą do wszystkich ustaw, Sąd Najwyższy bardzo do tego podchodzi uczciwie, solidnie i przysyła bardzo szerokie, dobrze opracowane, rzetelne, solidne opinie. I ja bym też odsyłała tutaj posłów, bo żeby nie ulegać tylko temu, co mówi pan premier Tusk, ale oni mają obowiązek zapoznać się z tymi opiniami, które przychodzą. Ja czerpię z tego i tam wystarczy przeczytać opinie, które nie zostawiają suchej nitki. Są opinie przysyłane z biura z studiów i analiz sejmowych. Jak chodzi o związki partnerskie, były miażdżące. I to, że wielu posłów Platformy głosowało pauza oznacza, że albo lekceważąc, po pierwsze, konstytucja jest jasna w tym względzie. Artykuł 18 nie pozwala żadnego innego związku poza związkiem i kobiety i mężczyzny w ramach czy zbliżony sposób do małżeństwa traktować. Ale jeśli ktoś nie umie czytać konstytucji i nie rozumie, że związek, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, ma możliwość sięgnięcia do opinii, licznych opinii, które przychodzą właśnie, jak powiedziałam, z Sądu Najwyższego i u innych kompetentnych organów. Bardzo szczegółowo jest wyjaśnione to, na czym oni opierają swoje zdanie. Na groźbie od pana premiera. Przecież oni tam, jeśli mają jakiekolwiek, a tych 46, no ma sumienie, ale ja bym chciała, żeby ci posłowie jednak korzystali z wiedzy bardzo rzetelnych opracowań, które posłowie mają do swojej dyspozycji.
Groźba
no.
To trochę słaby fundament dla ustawy, tak?
No ale na tym fundamencie, ja się bardzo boję, boję się teraz kolejnych przedstawienia kolejnych projektów. No tutaj Platforma, dwa są projekty, pan premier Tusk mówi, że oni wygenerują jakiś jeden projekt. Każdy projekt tego tematu dotyczący narusza konstytucję i będzie sprzeczny z naturą. Każdy przywilej będzie sprzeczny z naturą. Więc bardzo to się boję, dlatego że tutaj akurat w tej sytuacji pan minister Gowin swoim autorytetem, on właściwie do tej pory prezentował się jako właśnie taki katolik i właśnie tutaj wyznający pewne zasady, no ale kiedy on powiedział, że on teraz ten pana ministra, że pana posła Żalka będzie jakby popierał, bardzo to jest groźne. I jeszcze raz, o posłów należy, proszę państwa, chodzić, odsyłać do wiedzy, do bezobiektywnej wiedzy, kompetentnej, wyrażonej przez odpowiednio uprawnione środowiska prawnicze, bo mówimy tu o prawie, o ustawie. Mówimy o ustawie. Nie oceniamy tych związków szczegółowo, bo to jest zjawisko obyczajowe, socjologiczne, medyczne i tak dalej. Mówimy o ustawach, bo tutaj w tym momencie mówimy o ustawach, o projektach ustaw obyczajowych. I to każda ustawa musi być w zgodzie z konstytucją. Musi być w zgodzie z konstytucją.
Dziękuję. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Podziwiam panią profesor. Genialna. Jest to inteligentny, bardzo genialny prawnik. Ogromnie. No i odważny. Męstwo ma. Bardzo dziękuję. I no i ojcu Grzegorze, że ojciec to prowadzi. To znaczy, to jest bardzo ważna rozmowa. Otóż ja chcę powiedzieć tak. Ja jestem, powiedziałam, że Barbara Hamerlińska przez samochód, Żoliborz warszawski, parafia Stanisława Kosz.
Kłaniamy się nisko, cieszymy się, że...
Ja miałam, no przeżyłam kawałek życia bardzo ciekawego i miałam okoliczność spotykania się z tymi ludźmi. Ponieważ miałam brata rodzonego tancerza, artystę baletu, jego żona była też tancerką operetki Romy. I tam, proszę państwa, podobno wśród tancerzy opereckich, tylko jeden mój brat był nie miał tego wewnętrznego nieuporządkowania. Reszty byli to właśnie mężczyźni i tym wewnętrznym nieuporządkowaniem, jak pani profesor pięknie to określiła. Pięknie. Bo, ale muszę powiedzieć i tak, i bywaliśmy w towarzystwie tancerzy, śpiewaków, artystów. Bo mój mąż, Andrzej Hasberliński, był dziennikarzem od 1967 roku, historykiem, krytykiem literackim i pisarzem. Pisarzem. Najpierw w Związku Literatów Polskich, a potem w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. I umarł. 20 lat temu umarł, jestem po nim domu. I proszę państwa, i my wśród tych tancerzy bywaliśmy. Odbywały się przyjęcia, sylwestra, kawy. W Alejach Niepodległości mieszkała taka para. Bardzo słynna. Bardzo słynny tancerz, choreograf. Nie będę wymieniała nazwiska. A również, bo siedzi za żelazną bramą na granicy, też mieszkał ten najsłynniejszy tancerz. I też tam mieszkali różni ludzie. I nikt nikogo nie dyskryminował. To była sprawa dyskretna. A jeszcze takich przyjaciół mieliśmy w Zalesiu Rolnym. Bywaliśmy, piliśmy kawę, tańczyliśmy, używali, w imieninach bywali. I dopiero pan premier i ten rząd zaczął dyskryminację ogólną, wystawiając ich na poślizgo. Dopiero tak. Bo oni sobie żyją spokojnie i nawet jak pani profesor powiedziała, niektórzy się wstydzą tego, że są tacy. Są tacy i w Rzymie tacy też byli, prawda? Od Rzymu. I co to takiego? I nikt nikomu nie dał do poznania i nikomu żeśmy nie dyskryminowali i to się toczyło. A teraz pan premier i jego rząd tych ludzi upadza w jakiś sposób, wystawiając ich na dyskryminację narodu. Właśnie wyciągając, ja tak uważam. Bo niech oni sobie żyją dalej spokojnie. I panie premierze i panie prezydencie, takt potrzebny jest nie tylko w muzyce. Tak mawiał mój profesor łaciny, profesor Sejnikowski w Poznaniu, w liceum imienia Dąbrówki. Takt potrzebny jest nie tylko w muzyce. Proszę sobie to zapisać. A jeszcze Seneca powiedział, że jeżeli czegoś prawo nie zabrania, to wstyd powinien zabraniać. Nie poniża tych ludzi. A zresztą mam słownik, po moim mężu mam słownik dorosłego, języka polskiego. Tam jest hasło małżeństwo. Jeszcze pan premier i pan prezydent i ci wszyscy razem, co tam głosują, przeczytają to hasło. Małżeństwo. Tam jest opisane. Słownik wyrazów polskich Doroszewskiego, 1957 rok, opracowany przez pan. Ilu tam jest autorów? Wiedzieli chyba, co to jest, prawda? Małżeństwo. A poza tym, jeżeli ci tak zewnętrznie nieuporządkowani, to piękne jest określenie pani profesor, bardzo delikatne i bardzo ładne. Bo się nazywają i inaczej podobnie. Więc jeśli oni chcą mieć wspólny pogrzeb, jeśli oni chcą mieć wspólną kasę, wspólne mieszkanie, to przecież jest od tego notariusz. Notariusz jest najważniejszy. Nawet nie trzeba testamentu. A jeszcze jedno powiem. Moje dzieci miały tu na Woli Bożu, gdzie ja teraz mieszkam, w tej samej klasie schodowej mieszkał też taki człowiek. I miał też takiego człowieka sobie razem. Tak się z nimi przyjaźniliśmy, że nawet teraz, kiedy on już dawno umarł, ten człowiek, to moje dzieci jeżdżą na jego grób, tutaj na Wosinach, składają kwiaty, zapalają światła na wszystkich świętych, w zaduszki i na jego imieniny. I bardzo serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę ta nasza władza musi uspokoić trochę.
Trochę
uspokoić.
Pani Barbaro, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy całą pani rodzinę i stolicę. Szczęść Boże. Pani poseł, pani profesor.
Warto powiedzieć, że te projekty są głównie nie tyle rządu, bo to nie był projekt rządowy, tylko to był projekt Ruchu Palikota i SLD, o związkach partnerskich i ustawa wprowadzająca te przepisy, ustawy o związkach partnerskich. I drugi projekt też był Ruchu Palikota i SLD i był projekt pana posła Dunina, który nie był projektem rządowym, to też od razu trzeba powiedzieć, ale właśnie, tylko że pan premier jakby nie zgłosił tego, bo to już pewnie by za dużo było, prawda, gdyby jeszcze forsował oficjalnie jako rząd, bo są ważniejsze sprawy i całym swoim, jak widzieliśmy, autorytetem żądał poparcia dla odrzucania, zresztą głosowanie było takie, że odrzucamy tamte, a skupiamy się tylko na naszym pana posła Dunina. Zresztą chcę powiedzieć, że on bardzo lewacki, tak samo, niczym się nie różnił, no ale jednak bardzo ale jako dla ścisłości, że to nie był rządowy projekt. Natomiast popiera i widzimy tutaj, że powiedział, bardzo był zdenerwowany po głosowaniu i wyszedł i powiedział, że będzie, a stanowczo będzie ciąg dalszy, będą składane, są przygotowane i właściwie już działa, tak trochę bym powiedziała, kieruje się emocją pan premier, bo powinien też szanować demokrację. Skoro Sejm odrzucił te projekty, to brakiem szacunku dla demokracji jest forsowanie natychmiast, 5 minut po głosowaniu, że będziemy dotąd, aż do skutku, aż wymotkujemy, aż połamiemy kręgosłupy naszym posłom. Więc to pokazuje również brak szacunku dla demokracji, brak szacunku dla Sejmu.
No bo Donald Tusk powiedział, że należy skłonić parlamentarzystów, tak? Również tych
zmusić,
z PO,
czytajmy,
aby pozwolili na dyskusję w komisji nad wszystkimi projektami dotyczącymi związków.
Ale po co dyskusja, kiedy Sejm odrzucił? Ludzie, gdyby pan premier może czytał troszkę i starał się patrzeć tylko, jakie są słupki, tylko zobaczyć, co Polacy myślą, to badania pokazują, że 65-70% Polaków odrzuca. Dzisiaj, wczoraj kolejny widziałam jakiś sondaż. Polacy nie chcą tego.
A nie wiem, pan premier się czegoś boi?
Polacy chcieli jeszcze tylko przez chwilę...
Czy może jest zakładnikiem pana posła Janusza Palikota, bo na wiele mu pozwalał, kiedy był w Platformie, teraz już chyba...
No, trudno powiedzieć, mi się wydaje, że realizuje jakąś taką koncepcję właśnie zbliżenia również obyczajowego Polski do tych kierunków i do tego, co dzieje się w Europie, w Unii Europejskiej. I tak jakby no, niesie na tacy z całym dobrodziejstwem inwentarza, ze wszystkim.
Ale może być też tak, że to wzmaga, tak, taką można powiedzieć wrzawę, bo i media w tym pomagają, prawda, i
no jest to zwarty front medialno.
Nazywać, a nie załatwiamy tych spraw, o których pani poseł powiedziała, spraw chociażby gospodarczych, kwestia bezrobocia.
No, pan premier gotów
mówimy,
jest
że zależy nam młodym pokoleniu, tak, bo młode pokolenie też szuka czegoś nowego, może nowych wrażeń, ale tak naprawdę
oni szukają pracy.
Tak. I tego,
pracy.
Żeby pokazali dorośli, że im tak naprawdę zależy, a nie kierunek, nie wiem, Berlin, Londyn,
no, pan
czy
premier, Bruksela. Pan premier niestety, kiedy były propozycje, żeby zorganizować referendum i wypytać ludzi, zrobić dyskusję, czy chcą pracować do 67 roku życia, pan premier powiedział, że nie będzie takiej dyskusji. Teraz, kiedy nie ma potrzeby, ludzie, 70% ludzi mówi, że nie chce żadnych związków partnerskich, to pan premier koniecznie chce robić dyskusję. Może niech wczuje się, co ludzie chcą, niech realizuje to, co ludzi boli. Brak pracy, brak opieki zdrowotnej, niszczenie rolnictwa, nietroszczenie się o dopłaty dla polskiego rolnictwa, degradacja Polski prowincjonalnej, tej poza Warszawą, poza dużymi aglomeracjami i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo roboty i niech pan premier wbrew oczekiwaniom większości Polaków nie inicjuje dyskusji, która prowadzi do destrukcji i do niszczenia polskiego społeczeństwa, polskiej obyczajowości i do tego, co jeszcze Polaków nas wiąże.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Pozdrawiam
Boże.
Ojca prowadzącego i wielki, wielki szacunek dla pani profesor. Pani profesor, jeszcze kilka takich posłów, jak jest pani i wiara chyba nasza będzie wrócona, że może istnieć państwo nasze polskie. Tak jak pani mówi, tak szczerze, tak jak pani myśli, to pani mówi. Wielki szacunek. A co do pana Donalda Tuska, no to wydaje mi się, że ten pan no, musi zagłosować i powiedzieć wszystko, żeby nie zostać kierownikiem w schronisku dla psów. Także on to zrobi wszystko. A jeżeli chodzi o temat rozmowy dzisiejszej, wydaje mi się, że to nie jest temat ostatnich ani roku, ani 10 lat. To jest przedwieczność. Platon miał swojego Agatona, Aleksander Wielki miał też swojego, miał żonę i miał swojego kochanka, ale nie ma żadnych zapisków z tamtych czasów, ani z żadnych innych czasów, że ci ludzie domagali się oficjalnie swoich praw. A nigdy nie było wspomniane, żeby jeszcze dzieci mogli adoptować. Mało tego, jeżeli nawet Grecy, starożytni Grecy tolerowali to i wiedzieli, ale mimo wszystko ustanawiali prawo, że w szkołach dla chłopców, chłopcy musieli dla przyzwoitości nosić jakieś tam ubranka, które by ich oczywiście przed niczym nie chroniły, ale od oka. To znaczy, że nie godzili się oni oficjalnie z niczym. A w tej chwili, co się dzieje, to jest po prostu New Age. To jest totalny atak na cały świat, nie tylko na Polskę, tylko że do nas dochodzi teraz, gdzie już wcześniej od 30 czy 40 lat jest gdzie indziej na świecie. I wydaje mi się, że absolutnie nie możemy się na to zgodzić. Jeżeli możemy ich tolerować, no powiedzmy, że możemy ich tolerować, bo przecież nikt nie będzie drugiego człowieka zabijał, ani nie wyrzucał poza granicę. Ale Biblia, Stary Testament mówi do nas wyraźnie. Pan Bóg powiedział, nienawidzę Nikolajtów i ich uczynków, czyli nie wolno się nam zgadzać na ich uczynki. Nie wolno, żeby oni narzucali nam swoje myślenie. Nie wolno. A skąd, dlaczego to się tak dzieje? No może wraca cały Babilon przecież w tej chwili. No wraca Babilon, no i z pozostałości z Babilonu mamy. Żona Lotosa zamieniona w słup soli.
Panie Elżbieto, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy też Małopolskę. Babilon wraca tylko, kiedy człowiek pozwala na grzech, tak? Bo nie ma tak, że to samo z siebie tak się i jest, prawda? Zawsze musi dać człowiek przyzwolenie temu, by też oddzielić swoje serce od serca Bożego. Pan Bóg kocha nas, oczywiście grzechy nasze nazywa po imieniu i tutaj On kocha nas tak bardzo, że tą ostatnią owcę, tak, tą zgubioną owcę właśnie, naprzeciw tej zagubionej owcy wysłał swojego Syna Jednorodzonego i tutaj potrzeba to się naszego nawrócenia, zwrócenia serca ku Bogu. Więc tak patrzmy na to. My mamy też nie do końca, że siebie tolerować, tak? Może pamiętać, uczyć się tego miłowania, tak? My przez prawdziwą miłość, to znaczy pochylanie się też nad drugim człowiekiem, my też jak wpadamy gdzieś tam w dół, to nie, że dobrze cię jeszcze nie zalało, tylko z miłości staramy się drugiego człowieka wyciągnąć. I tutaj też jest taka nasza postawa bardzo, bardzo konieczna. I też przepraszam pana premiera, jeżeli pani go dotknęła tym pilnowaniem psów, więc to tak też nie wiem, czy coś osiągniemy. Ale pani poseł, może coś słowo
Ja bym tutaj właśnie może nawet nie tyle do telefonu, ile przynajmniej jeszcze taka refleksja, żeby jednak w związku z poprzednim może pytaniem, żeby jednak przed podjęciem, przy przyjmowaniem ustaw, które tak ogromnie, głęboko ingerować będą w cały system prawny, w życie ludzi, w pewne wielesetletnie tradycje, obyczajowość, że być może powinna właśnie odbyć się dyskusja, że być może pan premier powinien nie tylko w komisji, w której i tak ma większość, przepchnąć projekt ustawy, tylko powinna się odbyć społeczna dyskusja, jeśli w ogóle homoseksualiści sobie tego życzą. Tak jak mówię, ich jest według obliczeń różnych 700...
Przepraszam, że tak, tak wchodzę tak, w zdanie, że jakby tak wyglądały obrady, prawda, w tych komisjach, jak wyglądają czasem w sprawie telewizji, trwam, no to jest to
opłakane. Ale to tak wygląda.
Ale pani wspomniała, że tych osób jest 700...
Według wyliczeń, niedawno wyczytałam, jest 500, 800 tysięcy, 500, 900 tysięcy homoseksualistów w Polsce, tak? Tyle się przyznaje. I osób transseksualnych przyznaje się do tego około 380 osób. Więc nie jest to jest, znaczy jest to, na pewno jest pewien problem, ale tak jak tu pani słusznie powiedziała, przecież wszyscy są, oni sobie funkcjonują dobrze. Nikt nie zgłosił z nich, tutaj właściwie nie było takich propozycji, powiedziałabym, niezwiązanych z mediami, z jakimiś środowiskami politycznymi. To wyszło ze środowisk tutaj tych polityków, którzy siedzą w Sejmie i właściwie oni sobie taką misję tutaj stworzyli, właściwie nie wiadomo w czyim interesie, bo tak jak słusznie pani powiedziała, że orientacja seksualna jest sprawą bardzo prywatną, nikt się nie wtrąca, ludzie bardzo często, jak powiedziałam, oni czują to swoje zagubienie i wcale nie potrzebują nagłośnienia, wcale nie potrzebują ustawa o związkach partnerskich, gdyby przeszła taka, jak proponuje i będzie pan poseł Kalisz prezentował, będzie wymagała pójścia do notariusza, sporządzenia umowy między tymi osobami, zobowiązania się do wierności i tak dalej. I to jest dopiero upublicznienie, czyli jakby dodatkowe upokorzenie, bo tak jak powiedziałam, ci ludzie bardzo często, no w każdej ze świadectw, z którymi miałam do czynienia, czują się głęboko nie w porządku. Czują się, że robią coś złego i takie dodatkowe, to jest dodatkowe upokorzenie. Musi iść do urzędnika stanu cywilnego i teraz powiedzmy, że nie wywiązuje się z umowy z wierności jeden z tych mężczyzn wobec siebie, to co? No to pójdą do sądu i będą żądać, żeby sąd teraz rozstrzygał i zobowiązywał, żeby on był jednak wierny czy niewierny. Więc ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z takim właśnie wielokrotnym poprzez takie żądanie czy naciskanie na taką ustawę doprowadzi się do zwiększonego stopnia upokorzenia, uderzenia w godność takich ludzi. Niech oni na tym swoim poziomie, jeśli tego nie potrzebują, to niech żyją sobie tak, jak do tej pory żyli, prawda? I tak przez wieki było i tak jest. Natomiast nie ma powodu, żeby państwo z całym swoim autorytetem wkraczało, rozstrzygało, rejestrowało i tak dalej. Głowę dam, że większość z tych osób, które przyznają się do homoseksualizmu, nie życzyłoby tego sobie. Co więcej, na moim w miejscach, gdzie cytowane są moje wypowiedzi, wpisują się również osoby, które już są homoseksualistami. Co więcej, niektórzy mówią, że popierają Prawo i Sprawiedliwość i mnie popierają, bo oni sobie nie życzą tego typu rozgłosu. Oni by chcieli, po prostu wiedzą, że jest tak żyją, jak żyją, trudno je parować, ale oni nie potrzebują tego typu rozgłosu. I uważam, że jest to właściwie inicjatywa, która właściwie jest takim czystym środkiem inżynierii społecznej i przerabianiem po prostu polskiego społeczeństwa.
Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Igienek z Wielkopolski.
Prosimy bardzo. No. Panie Eugeniuszu,
ja
chciałem, bardzo proszę.
Właśnie słucham tego tematu, jest bardzo naprawdę ciekawy. I słucham w ogóle wszystkich tematów i wiem, co się z tą Polską dzieje. Wiemy wszyscy. Wszyscy mówimy. Oni sobie z tego nic nie robią. Jeden ratunek naprawdę naszą ojczyznę to jest... Jest jedno, co powinniśmy to zrobić. To zależy. Ja bym prosił ojca dyrektora, żeby to, z tym się za to się stawił, zrobić orędzie, napisać 15-minutowe orędzie, przesłać to na całą Polskę do wszystkich kościołów parafii. Chwilę prawdy, 15-minutową prawdę. To by pobudziło, bo by w jednym dniu w całej Polsce byśmy na każdej mszy to orędzie, żeby to było odczytane. Tę 15-minutową prawdę. To naprawdę, bo tak oni się śmieją, drwią. Nie ma mowy, żeby oni na multiplexie cokolwiek nam przyznali. To jest tak. Oni się raczej czają, żeby zlikwidować. I Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Panie Eugeniuszu, bardzo dziękuję za pana telefon. Ja myślę też, nie bójmy się, róbmy wszystko, tak? Co możemy, musimy dawać o tym znać. Co do tego orędzia, gdybyśmy wzięli się wszyscy za różaniec, tak? Począwszy od tych, którzy są tutaj w studio i codziennie ten różaniec odmówili za ojczyznę, bo my się musieli modlić za ojczyznę. Musimy omadlać i prezydenta, i premiera, każdego ministra, każdego parlamentarzystę. Tutaj panią obecną nam profesor Krystynę Pawłowicz również powinniśmy omadlać, modlić się, żeby też ta nauka, prawda, kościoła katolickiego, bo my żyjemy w wspólnocie ludzi wierzących, żeby to nam nie było obce, albo żeby nikt nam jak gdyby nie narzucił siłą czegoś takiego, żebyśmy się tej prawdy wyzbywali. Więc jedynym, myślę, orędziem na dzisiaj jest różaniec każdego mężczyzny i kobiety w Polsce.
Tak, ja bym powiedziała, że takiego wsparcia nawet potrzebujemy. Tym bardziej, że to nie dlatego, że miała się chwalić, ale muszę powiedzieć, że tak trochę sama zostałam na placu boju i wiem też, że te środowiska homoseksualne są na tyle agresywne, że ludzie boją się dawać głos, że spotykają się z ogromną nienawiścią. Co więcej, ja ze swej strony tutaj muszę powiedzieć, spotykam się z atakami, agresją również osób związanych ze środowiskami akademickimi. I tutaj taki na pewno wszyscy wiedzą.
Dosyć głośno ostatnio było w Poznaniu.
Tak, listy, ale najpierw wcześniej był list około 40 pracowników z Uniwersytetu Warszawskiego, nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego, którzy właśnie jakby odbierają mi prawo do wyrażania poglądów. Przecież ja nikogo nie obrażam. Mam prawo twierdzić to, co twierdzę i przypisywanie przy okazji na przykład antysemityzmu albo wprost nieprawdy. Usiane jest nieprawdą i powiedziałabym, że to jest to dla mnie też było takie kolejne rozczarowanie, bo nie przypuszczałam, że środowiska akademickie przyłączą się do nagonki i będą wzywać do nienawiści, bo to jest list, który wzywa do nienawiści.
Przez takie nazywanie, pani profesor,
nazywanie,
to szukając sprzymierzeńców za granicą.
Pokazywanie, kto jest winien i pokazywanie, że jestem tutaj głównym wrogiem jakiejś wolności, że nienawidzę kogokolwiek i wprost, że jestem zupełnie antysemitą. I to bym powiedziała, też jest rzecz, którą też powinniśmy się modlić za panią Środę, za pana profesora Hartmana, za osoby, które pod tym listem się podpisały, dlatego że oni nakręcili przy okazji tej dyskusji, jak najbardziej uprawnionej, przecież mamy prawo dyskutować na każdy temat, rozkręcili spiralę nienawiści, dlatego że kiedy profesorowie w odpowiedzi na ten list, około 300 profesorów nie tylko z Poznania, Łodzi, Krakowa, podpisało list, którym twierdzą, że mam prawo do takiej wypowiedzi, którzy twierdzą, że homoseksualizm jest anomalią. Podpisały się nazwiska bardzo znanych, wybitnych profesorów. Spotkały ich właśnie terror tych środowisk homoseksualnych. Wiemy, w jaki sposób zachowano się wobec pana profesora Zawadzkiego, wobec pana profesora Mikołajczaka, wobec pana profesora Zawadzkiego podwójnie, kiedy wypisywano im swastyki na drzwiach, kiedy grozi się im tutaj właśnie, że ich dopadną, że pokażemy wam i tak dalej. I tutaj nikt nie reaguje, państwo nie reaguje, pana premiera Tuska nie ma.
A musimy sobie uświadomić to, co swastyka kiedyś robiła homoseksualizm. Tak.
Oczywiście, to są ludzie, których wysyłano do gazu. No. Więc tutaj pan premier Tusk nie reagował, natomiast bardzo aktywnie broni osób, które są właśnie sympatykami, zwolennikami i na szale kładą, powiedziałabym, takiego antydemokratycznych listów i odezwy, cały swój autorytet, nadużywają prestiżu profesorskiego. I ja myślę, że tutaj mamy do czynienia, co tylko nas powinno umacniać w przekonaniu, że to znaczy, że jest to co walczyć.
Bo a pani profesor też się przychodzi wspierać, tak widziałem na jednej i drugiej chociażby antenie. Dobrze, że panią jeszcze biorą do rozmów, do takiej dyskusji, debaty. Jak pani tutaj czuje się w roli takiego adwersarza?
Ja się czuję jak ryba w wodzie, no nie będę mówiła, że nie, dlatego, że po pierwsze mam usposobienie takie dość bojowe i bardzo dobrze, że byłam na prawie, bo trzeba tu zawsze bronić jakiegoś stanowiska i praca dydaktyczna sprawia, że człowiek się uczy przez 37 lat dyskusji i jakby no, mnie to specjalnie nie zraża, natomiast rzeczywiście, no, jestem zapraszana, to nie mogę powiedzieć, natomiast nawet mi to nie przeszkadza z panią Senyszyn niedawno. Z tym, że oczywiście prowadzący są tacy, niestety lekko mają tutaj przekonania, no stawiają się w roli również atakujących. Ale jak mówię, mnie to nie przeszkadza, bardzo proszę, mogę z każdym dyskutować, po prostu mam głębokie przekonanie o tym, że o słuszności tego, co mówię. I rzeczywiście ja mam uczucie, co może niektórzy wmawiają i mówią, że ja właśnie jestem w sposób brutalny, prowadzę rozmowę. Ja po prostu bronię swoich racji, ale mam głębokie poczucie, uczucie współczucia, no tak powiem, uczucie współczucia. Ale mam dużo współczucia dla osób właśnie homoseksualnych. Nie chciałabym być może mieć przyjaciół, bo jest to dla mnie taka odmienność, która jest trudna najzwyczajniej w świecie do zaakceptowania, ale wydaje mi się, że należy im się szacunek tym większy, że potrafię sobie uraz ciała, ból fizyczny jest bardzo dolegliwy, a ból świadomości, czy brak poczucia tożsamości, kim się tak naprawdę jest i co się robi, musi być jeszcze większy.
Wracam do tego dokumentu. Bo myślimy o człowieku, o tym, który jest darem. Dla nas małżeństwo jest święte, natomiast związki homoseksualne pozostają w sprzeczności z naturalnym prawem moralnym. Czyny homoseksualne bowiem wykluczają z aktu płciowego dar życia, nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane. To jedno z kolejnych zdań z dokumentu Kongregacji
to
Nauki.
To powinniśmy dedykować 46 posłom. Ja tutaj wielokrotnie będę przypominała, żebyśmy ich otoczyli też modlitwą. Naprawdę bez nich te ustawy nowe, które już są projektowane, nie przejdą. I wszystko powinniśmy zrobić, żeby iść do nich, chodzić do nich, modlić się za nich i bardzo naprawdę przyłożyć się do tego. Przejście tej ustawy, państwo nawet nie zdajecie sobie sprawy, otworzy absolutnie nowy etap w życiu Polaków. Absolutnie nowy etap, kiedy nie możemy się uczyć historii, kiedy religia będzie jest spychana, kiedy podcina się fundamenty finansowe funkcjonowania Kościoła w Polsce i traktuje się ich potrzeby gorzej jak na schroniska dla zwierząt, bo dla zwierząt możemy procent przekazać podatku, a dla Kościoła tylko 0,5%. To wszystko i będziemy uczeni właśnie niemało tolerancji, akceptacji, a potem już właściwie pokazywania jako czegoś lepszego związków, które jakby sprzeczne są z naturą, to po prostu będzie koniec naszej cywilizacji. Europa gnije.
Sobie, że Europa gnije, 90% Polaków za matkę ma Kościół katolicki.
Przyznaje się, tylko niestety głosuje w sposób taki, że wybiera na przykład Ruch Palikota, SLD, prosto z Kościoła idą głosować na nich.
Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję. Dzisiaj pakiet ustaw obyczajowych. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Na wieki wieków. Amen.